Witajcie w podcaście Team Rodzina. Z tej strony Karolina Andrian. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Rafałem Zadykowiczem, lekarzem ginekologiem z ponad 5-letnim doświadczeniem w Polsce i w innych krajach. Tatą 2-letniej Laury. Niestety nie starczyło nam czasu, aby porozmawiać o jego doświadczeniach jako ojca 2-letniej córeczki, ale bardzo dużo rozmawiamy o tym, jaka jest rola ojca w czasie porodu i w czasie połogu oraz o tym, jak wygląda standard opieki nad kobietą w ciąży i w czasie porodu w Polsce i w innych krajach. To bardzo ciekawa rozmowa. Zapraszam Was do wysłuchania.
Podcast Team Rodzina. Rozmowy o partnerstwie. Czym jest partnerstwo między kobietą a mężczyzną, kiedy na świecie pojawia się dziecko? Jak zadbać o relacje między rodzicami? Dlaczego warto dzielić się urlopami rodzicielskimi i jak budować bezpieczną więź z dzieckiem? Jak przy tym wszystkim realizować się w innych, ważnych dla nas sferach życia? Na podcast zaprasza Fundacja Share the Care.
Cześć Rafa, witam Cię w podcaście Team Rodzina. Pierwszy raz mamy lekarza i to lekarza ginekologa w naszych skromnych progach. Cześć!
Cześć, witam serdecznie.
No to słuchaj, ponieważ jesteś też tatą i też lekarzem, przejdziemy przez te stadia, które są takie najwcześniejsze, od momentu przygotowania do porodu, poprzez poród i potem przez zaangażowanie ojców w opiekę. I zaczynamy od samego początku. Powiedz nam, jakie są twoje doświadczenia, jak ty widzisz rolę ojca w przygotowaniu do porodu.
To myślę, że jest temat bardzo obszerny, ale jakbym ja mógł to tak skrócić ze swojej perspektywy, żeby podać takie najważniejsze tutaj informacje ze swojego doświadczenia, to myślę, że takim najlepszym porównaniem jest to, kiedy prowadziłem ciążę u pacjentek, które były w ciąży w okresie pandemii i teraz, kiedy ta pandemia się już zakończyła. Wówczas ojcowie nie byli wpuszczani zupełnie na te wizyty ginekologiczne, ze względów tych epidemiologicznych, teraz jest zupełnie inaczej, czyli odwróciło się to do takiego stanu, jaki znaliśmy wcześniej. I widać zdecydowanie, że od razu dzięki temu, że ci ojcowie mogą być obecni na tych wizytach, jest zupełnie inne zaangażowanie. Więc jakbym miał powiedzieć o takim zaangażowaniu w wychowanie dziecka, to ja bym już zdecydowanie przyznał, że ten proces angażowania się, on już powinien nastąpić na etapie ciąży, czyli od tych pierwszych w zasadzie tygodni. Oczywiście zwykle pary, kiedy jest ten test ciążowy dodatni, czy w jakikolwiek inny sposób weryfikują, że jest rozpoznana ciąża, to na pewno się tą informacją cieszą, jakoś tam sobą wymieniają, ale później często kobieta jest zostawiona sama sobie, bo jej ciało się zmienia, ona to czuje, podczas gdy dopóki się nie pojawi ten brzuszek około 5 miesiąca ciąży, to przyszły ojciec dziecka często jakby nawet sobie nie zdaje sprawy, że w zasadzie tam już gdzieś rośnie jego potomek, że niedługo zostanie ojcem, prawda?
A powiedz mi teraz, bo ja akurat dość dawno miałam dzieci, rodziłam i przyznam, że w ogóle chyba mojego partnera nie było ani razu ze mną ginekologa, oprócz być może jakieś USG, coś się może kojarzę. A jak to teraz wygląda? To znaczy, że oni pojawiają się ojcowie na każdej wizycie, czy właśnie już na końcówce ciąży, czy co jakiś czas, czy jest jakiś standard, czy jak to wygląda z twojej perspektywy?
No właśnie, standard jest umowny, prawda? Dlatego, że i to się trochę zmieniło po pandemii. Przed pandemią powiedziałbym, że ojcowie byli na każdej wizycie. Czasami zastanawiam się, czy to nie było niejako, taka jednak myślę, że presja, czy presja tego, że ich znajomi też na tych wizytach byli, bo zwykle o takich rzeczach się rozmawia, byli u swoich partnerek, czy partnerka tego trochę oczekiwała, może czasami nie oczekiwała, ale też kwestia trochę takiej mody. Po pandemii to się zmieniło i ja bym powiedział, że ojcowie pojawiają się raczej na tych, powiedzmy, kluczowych wizytach, czyli to pierwsza wizyta, czy jakaś kolejna, żeby ze swojej strony zadać jakieś pytania, ze swojej perspektywy. I najważniejsze jest to, żeby przynajmniej te jedno USG zobaczyli, tak? Czyli na którymś etapie właśnie zobaczyli USG. Więc teraz bym powiedział, to oczywiście jest zależne od danej kobiety, ale znacznie rzadziej pojawiają się na tych wizytach, ale zdecydowanie w kluczowych momentach są. I myślę, że to są takie momenty, które jak się później rozmawia z pacjentkami, to one niejako zmieniały relacje pary w samej ciąży w trakcie tego oczekiwania na dziecko.
I to jest tak wygląda, że ten tata jest aktywny, bo ja w ogóle sobie też mi trudno sobie to wyobrazić podczas takiej wizyty. Czy ty na przykład jak rozmawiasz z kobietą w ciąży, to głównie rozmawiasz do niej, tak? Czy jakoś to inaczej wygląda?
Tak, to jest właśnie taka ciekawa kwestia, bo tak naprawdę to no, mamy pacjentkę, tak? Mamy jedną pacjentkę, no ewentualnie pacjenta w brzuchu, a ojcowie czasami rzeczywiście mogą się poczuć jako tacy statyści i to trochę zależy od zaangażowania, prawda, tego partnera, czy on chce jakieś zadać pytania, czy nie, a czasami oczywiście no on nie ma żadnych pytań, no bo teoretycznie jak on może mieć pytanie, jeśli wizyta dotyczy głównie stanu zdrowia partnerki, dlatego ja generalnie zachęcam do tego, żeby głównie partnerzy uczestniczyli w takich wizytach, kiedy rzeczywiście jest to wykonywane USG, kiedy mogą rzeczywiście tego malucha zobaczyć. I no i zdecydowanie widać, że od tej wizyty, kiedy czy się posłucha serduszka malucha, czy na późniejszym etapie, jeśli przychodzą na to USG, to od wtedy tak nie powiedziałbym, że mężczyźni się wzruszają na samej wizycie, ale widać po prostu uśmiech na ich twarzy, tak? Także myślę, że to jest no taki moment poniekąd przełomowy. Plus no mamy teraz dostęp do tych nowoczesnych technologii, takich jak zdjęcia 3D czy animacje 4D i wówczas też, tylko no to się robi zwykle na późniejszym etapie ciąży, żeby te dzieci były takie bardziej podobne do dzieci po 26 tygodniu ciąży. Także wtedy też, kiedy no, rodzice mogą zobaczyć tego malucha i ojciec może zobaczyć tego malucha, to też zupełnie inaczej już na tą ciążę patrzy. Także myślę, że kluczowe jest to, żeby jednak dzięki tej technologii, która nam to umożliwia, no zobaczyć, tak? Podejrzeć sobie też. My podejrzewamy pewne aspekty od strony medycznej, a tata może sobie po prostu no, zwizualizować, że to dziecko gdzieś tam w brzuchu sobie się rusza.
A jak na przykład sobie wyobrażam taką sytuację, że no nie wiem, jakieś tam, no nie to, że są jakieś poważne problemy, a jakaś anemia, tu cukrzyca, nie wiem jakie są to, trzeba więcej witamin no brać tak, i tak, tak dalej, to właśnie ojcowie się wtedy włączają albo są tacy, wiesz, takimi obrońcami tych kobiet, czy raczej ty mówisz, no trzeba żonę, partnerkę pilnować, żeby te tabletki brała albo żeby ten, nie wiem, coś innego przyjmowała, jak to wygląda?
To wszystko chyba zależy od relacji lekarz-pacjent, kto jakie relacje buduje. I czy na przykład ma taki ton rzeczywiście bardziej no, z perspektywy no, takiej osoby, która dopilnowuje pewnych spraw, no bo można to przekazać w inny sposób, ale odwróciłbym tutaj trochę tą sytuację, bo w gabinetach lekarskich jest zwykle atmosfera w miarę spokojna. Problem zaczyna się na izbach przyjęć, czyli wtedy, kiedy pacjentka ma być przyjęta do szpitala, czy zostaje wysłany do szpitala, bo coś się złego dzieje, przynajmniej jest takie podejrzenie, wówczas jest więcej nerwów, to właśnie przed pandemią partnerzy bardzo często jednak stawali się tymi właśnie obrońcami. Widać było, że to oni chcą jakby prowadzić rozmowę z lekarzem, oni chcą na coś naciskać, bo czuli jednak, że no, tak jakby ta ich partnerka była taka trochę bezbronna w tej sytuacji, pomimo tego, że taka sytuacja no, nie ma miejsca, bo też kobieta w trakcie ciąży jakby no, nabywa pewnych kompetencji, innych uczy się więcej odpowiedzialności za przyszłe dziecko i tak dalej. Więc tak, oni właśnie myślę, że niejako często czują się zagubieni, bo z jednej strony, to już nawet jako porodzie sobie pewnie za chwilę powiemy, bo tam to jest najtak dobitniej pokazane. Czasami myślę, że ciężko mi się odnaleźć, bo w naszej polskiej kulturze no jednak mężczyzna to jest ta osoba, która powinna bronić tego ogniska rodzinnego. On jest głową rodziny, a tutaj sytuacja niejako się zupełnie odwraca, bo to na piedestale jest kobieta, która jest w ciąży. No i generalnie no, głównie nam zależy na tym, żeby jej pewne rzeczy przekazać, bo jeśli nawet je przekażemy no, partnerowi, to on nie odpowiada za nią, tak? To ona odpowiada za siebie i za dziecko i od tego, w jaki sposób ona zorganizuje sobie teraz ten okres ciąży, no to zależy później no, przyszłość na przykład ich wspólnego potomka, tak? Także myślę, że to jest z perspektywy ojca powiedziałbym, że bardzo trudna rola.
Aż trudno sobie wyobrazić, przyznam. Jak próbuję sobie tak, wiesz, cofnąć się w pamięci i też wczuć się w tę rolę, to jest to trudne. A teraz jak się tak zbliżamy ku porodzie, to jak to wygląda właśnie w momencie, kiedy jest ta godzina zero, jeśli to można by tak nazwać? No tutaj to myślę, że wielu ojców się decyduje, nie wiem jakie są statystyki na obecność w czasie porodu, na pewno nie wszyscy, bo chyba to też nie zawsze kobiety sobie tego życzą, myślę, ale chyba jest bardzo wielu takich ojców. Jak się do tego przygotować, jak być wsparciem dla tej swojej partnerki, jak współpracować, jaka jest w ogóle rola tego ojca wtedy?
Znaczy teraz pewnie każdy słyszał o tym, że przy porodzie warto być, że warto, żeby partner był i generalnie no jest to tak też społecznie trochę wymagane, więc ja oczywiście przyznaję rację temu poglądowi, bo no, na poród trzeba spojrzeć jako na proces, który trwa kilka czy kilkanaście godzin, tak? Jeśli kobieta ma być wtedy sama, a ma tą najbliższą osobę, to zdecydowanie lepiej dla niej, jeśli ten partner z nią będzie. Tutaj to nie ulega wątpliwościom. Kwestia jest taka, że oczywiście czasami partnerzy sami chcą, czasami są namawiani. Myślę, że tutaj nawet niezależnie od tego i tak warto, żeby oni byli. Jakby pytaniem jest, jak długo? Bo jeśli niektóre porody trwają kilkanaście godzin, to z mojej perspektywy jest tak, że czasami to ci ojcowie są bardziej wmęczeni, bo oni się po prostu nudzą, a to kobieta tak naprawdę niejako cierpi, prawda? Z jej organizmem coś się dzieje, odczuwa skurcze, ale to oni są bardziej zmęczeni tym porodem niż właśnie kobieta, która ma wewnętrzną motywację jednak, żeby urodzić dziecko, bo dla niej to jest ta godzina zero. Także jak najbardziej z mojej perspektywy warto przy tym porodzie być. Pytanie właśnie, jak długo, czy zostać na ostatnią fazę porodu, a jeśli chodzi o same bo tutaj też to zależy jakby od relacji w parze, czy takiego poglądu, czy warto rzeczywiście już na tą ostatnią fazę, która jest bardzo stresująca, zostawać. Tutaj to pozostawiam zawsze to do decyzji. Ja nie namawiam, bo moim zdaniem to się rzeczywiście zmieniło i my znamy badania, znamy statystyki, nie zawsze to później wpływa w jakiś sposób pozytywny na relacje po porodzie, bo dla osób niemedycznych to jest jednak często takie przeżycie dosyć mocne.
Ale rozwiń tą myśl, jakbyś mógł. Czyli jednak z waszej perspektywy twoje, nie wiem, czy jest jakieś wspólne stanowisko lekarzy?
Powiedziałbym, że nie, raczej oddzielnie każdy na to patrzy, indywidualnie.
Że to jest indywidualna sprawa, ale też nie namawiasz, tak? Czyli...
Tak, zdecydowanie nie.
Czyli na przykład jak, kobieta chciałaby, mówi, Boże, zostań ze mną, bo ja tu umrę. A mężczyzna jednak się boi, tak? Znaczy też nie każdy lubi to oglądać, nie każdy czuje się pewnie. I wtedy pada pytanie, a co pan o tym myśli, panie doktorze?
Ja myślę, że rozwiązaniem jest, żeby mężczyzna został, ale nie musi patrzeć. I tak niektórzy rzeczywiście robią. Czy odwracają głowę, czy generalnie gdzieś tam potrafią niejako zniknąć, czują się nieobecni, ale dla tej ich partnerki jest ważne, że oni są obecni, prawda? Także ja jak najbardziej bym taki model tutaj popierał. Samo jakby to, że my przyjeżdżamy do tego porodu, to tutaj jest ważna rola ojca, bo najczęściej oni się jednak czują, oni wyobrażają sobie ten moment, w którym trwa ciąża i w którym w końcu będą musieli wsiąść w samochód i będą jechali do szpitala, do porodu. I zwykle widać, że mężczyźni są bardzo dumni wtedy, kiedy przywiozą swoją partnerkę, wtedy, kiedy wpadają z impetem na tą izbę przyjęć. Czasami potrafią wejść w złe miejsce, na zły oddział. Tak też się oczywiście zdarza, bo są tak zaoferowani, ale widać, że rzeczywiście wtedy czują, że tą swoją misję wykonali. Później oczywiście jakby ten moment, kiedy są przy samym porodzie, który, jakiś czas trwa, to też jest ważne, żeby byli, a to czy zostać na samej tej fazie, kiedy maluch już się rodzi, to pozostawiam do decyzji. Ale myślę, że w tym jest bardzo ważna rola i myślę, że taka też trudność dla ojców, dlatego że my porodu nie przewidzimy. Mało kto może sobie pozwolić na wzięcie na przykład miesiąca urlopu przed porodem, żeby czekać, kiedy ten moment nastąpi. I największy problem jest tutaj z takimi osobami, które mają pracę wyjazdową czy pracę zmianową, że wówczas nikt nie może ich zastąpić. I widać od razu, że u takich pacjentek jest olbrzymi stres w tych ostatnich tygodniach przed porodem, bo wiedzą, że w razie czego będzie trzeba po prostu zadzwonić i czasami będą skazane na siebie, tak? Czasami jednak będą musiały do tego porodu pojechać taksówką, czy ktoś inny będzie musiał je zawieźć. Ojciec się zawsze już zwalnia, bo zawsze się da to z szefem ustalić, jak zauważyłem w każdej praktycznie sytuacji, że jednak dziecko mi się rodzi, to będę przy żonie, ale jednak żeby jakby zerwać się i pojechać tak w ciągu chwili, to czasami jest to trudne, więc to myślę, że też taki wzmaga trochę napięcie.
To też pokazuje, mi się wydaje, jak to jest ważne dla kobiety, jaki to jest duży komfort, że ty masz pewność, że ten partner będzie z tobą, tak?
Tak, dokładnie, tak.
Że jednak, że jak porównasz właśnie do sytuacji kobiet, które mają partnerów, którzy właśnie pracują, czy mają jakieś zmiany, czy wyjeżdżają, że nie mają tej pewności i jest takie... ja pamiętam trochę, już też tak poczułam w ciele, przyznam to, jak tak rozmawiamy, to coraz bardziej ciało pamięta.
Tak.
Jak mi się kolana trzęsły ze strachu, że jednak jest to ważne. Ja tylko też tak jak rozmawiam czasami z chyba bliższymi, raczej o tym w podcastach z ojcami nie rozmawiamy, bo raczej skupiamy się na urlopach niż na porodzie, ale jak mam tam przyjaciół czy w rodzinie, to czasami mężczyźni mówią, strasznie się denerwują tą sytuacją, kiedy się robi gorąco, tak? Kiedy już tak. Te kobiety tam no, potrzebują jakiegoś kolejnego znieczulenia, albo mówią, że już nie mają siły. I wtedy mi się wydaje, że przychodzi taki moment, kiedy on czuje się taki strasznie odpowiedzialny, że on teraz jakby zarządzi tą całą sytuacją.
Dokładnie,
a niestety tak. Nie ma tej różdżki, żeby tutaj, nie jest tym rycerzem, żeby to wszystko poustawiać. I następuje chyba jakiś taki trudny moment bardzo dla nich.
Mhm, dokładnie. I to jest właśnie chyba najtrudniejszy moment, to jest w przypadku, w którym albo poród za długo trwa, bo wtedy no, z przeszłości sobie wszyscy kojarzą, że być może coś się dzieje, a lekarz nie chce zrobić cięcia cesarskiego. To jest najczęściej wyciągany argument. Mhm. Jakby nie rozumieją z perspektywy medycznej, że poród postępuje, tylko on generalnie trochę trwa. Więc generalnie czasami jakby niecierpliwość czy partnerki, czy niecierpliwość samego partnera powoduje, że oni tak się czują, że powinni wziąć sprawy w swoje ręce, a nie bardzo wiedzą, w jaki sposób to zrobić. Próbują różnymi ścieżkami, a druga jest sytuacja, kiedy jest zagrożenie jakieś stanu płodu, że rzeczywiście my wtedy musimy szybko działać, szybkie komunikaty przekazujemy, więc oni wtedy się czują już zupełnie statystami. Na przykład pacjentka jest zabierana na salę cięć cesarskich i oni generalnie są podczas takiej sytuacji, kiedy musimy szybko działać, no teoretycznie takim najmniej ważnym ogniwem, tak? Do nich dociera pewien komunikat, ale oni jako te osoby, które odpowiadają jako za swoje dziecko, za swoją partnerkę, czy odpowiadają generalnie, no zwykle odpowiadały za sytuacje nawet, powiedzmy, takie, no, ważne rangą w rodzinie, to w tym momencie w ogóle wychodzą z tej swojej roli i nie potrafią się odnaleźć, więc myślę, że dla nich to jest strasznie trudna sytuacja. I obawiam się właśnie, czy taka sytuacja nie oddziałowuje później ewentualnie na ten stan po porodzie. Mhm. Czyli, że nawet jeśli no wszystko poszło dobrze, to czy oni nie czują, że a mogli coś zrobić? No jakby nic nie mogli zrobić, tak? No bo my odpowiadamy jakby za tą sytuację z perspektywy takiej zawodowej, no i mam większe doświadczenia, ale do tej pory zawsze wchodzili w rolę tej osoby, która była decyzyjna, a teraz nie. Mhm. No i jak tak jednak rozmawia się z ojcami, to bardzo często zauważyłem, że to, że czegoś tak zwanie nie zrobili, mhm. chociaż mówi, nic by to nie zmieniło, to później pozostawia na nich to jakiś taki trwały ślad.
Mhm. No tak się zastanawiam właśnie, czy lepiej tego uniknąć, czy po prostu to jest też z drugiej strony no, życie, które no, może cię czasami zaskoczyć.
Jest nieprzewidywalne, tak.
Jest nieprzewidywalne, może cię zaskoczyć i nie jeden raz myślę, niekoniecznie tylko przy porodzie, jesteś postawiony w sytuacji, kiedy nie masz kontroli nad tym, co się dzieje i nie ma szans nawet, żebyś miał kontrolę i musisz z tej, mimo tego, że bardzo lubimy mieć nad wszystkim kontrolę, to tak, często dokładnie. Życie nam pokazuje, że nie mamy nad tym kontroli i właśnie się zastanawiam, jakie jest też twoje zdanie na ten temat, czy lepiej właśnie okej, no to lepiej uniknąć tego, czy no zdawać sobie sprawę, że tak może być. A też z drugiej strony myślę, że zastanawiam się, takie przyszło mi do głowy, czy na szkołach rodzenia jest poruszany ten temat takich trudności, komplikacji czy przy porodzie, czy raczej nie, no bo ja na przykład jak rozmawiam z parami i szkolimy pary i mówimy o urlopach rodzicielskich i często mówimy mhm. o różnych korzyściach z dzielenia się urlopami, to jednym z takich korzyści jest taka sytuacja, że na przykład małżeństwo się rozpadnie i ta relacja z dzieckiem cały czas ojca jest, ona jest wypracowana, będzie procentować, albo że no są jakieś sytuacje kryzysowe w rodzinie. W związku z tym też ojcowie jakby
mogą się mentalnie jakby przygotować, tak? Na jakieś scenariusze.
No, może się rozejść, tak, przygotować, ale to ciężko mówić mhm. o tym na szkole rodzenia, dlatego że, wiesz, no co będziemy no, mówić o takich tak. trudnych sytuacjach życiowych, że wiecie, tutaj oni zakochani, pierwsze dziecko, wróbelki, a ty mówisz im, że słuchajcie, wiele par się rozwodzi w zasadzie i trzeba się mieć to na uwadze. To pytanie, czy właśnie opowiadać o takich historiach, tak?
Mhm. Ja mam takie podejście, że nie poruszam tych tematów takich bardzo trudnych, jakichś komplikacji, które mhm. czasami nawet nie są rzadkie, no bo niektóre są bardzo rzadkie, niektóre nie. Poruszam temat tak z takiej perspektywy czysto medycznej, czyli żeby nie ubarwiać, ale mhm. o takich rzeczach nie mówię, dlatego że myślę, że no nie na wszystko jesteśmy w stanie się przygotować, a podczas samej ciąży, no jednak to jest okres radosny, tak? To jest okres, który się pamięta. Oczywiście można mieć czy zaburzenie nastroju, czy depresję, to wtedy jest inaczej, ale jednak ten okres się jakoś pamięta. I na przykład to jest dosyć taka ciekawa perspektywa, że my w Polsce na przykład lubimy różne rzeczy diagnozować, lubimy je wyszukiwać i wtedy pacjentka w Polsce ma bardzo dobrą opiekę, jeśli chodzi o położniczą opiekę w porównaniu do krajów no, wyżej rozwiniętych niż nasz kraj, ale my przez to, że coś wykrywamy i później pacjentka jest przesłana do dalszych ośrodków, które są super na poziomie światowym, się nią tam świetnie zajmą, to ten okres, zanim ona trafi na przykład na kontrolę za tydzień, za dwa, czy za miesiąc, bo to zależy na jakim etapie coś musimy robić, to jest okres, w którym my pacjentki nie widzimy, a ona w międzyczasie odczuwa lęk, odczuwa stres, bo czekają kolejne badanie. I to generalnie u nas jest takie podejście, że my pomagamy, bo my pomagamy, ponieważ no generalnie diagnozujemy, prawda, problem i wykluczymy go lub potwierdzimy, wtedy pomożemy, to jest super, bo nie każdy kraj to ma. Ale na przykład są kraje, które podchodzą do tematu trochę inaczej. Nawet w Stanach Zjednoczonych tak jest, że oni jeśli pewne takie drobne rzeczy widzą, które statystycznie nie mają znaczenia, oni o tym nie mówią, oni kierują, pacjentkę referują, ona jest w inny sposób jakby tam przekazywana i tam jak się potwierdzi, to jest to potwierdzane, jeśli nie, to takiej sytuacji nie ma, tak? To jest jakby trochę uogólnienie, bo nie każdego stanu dotyczy, jak są takie jakby poważne stany, to oczywiście nikt nic nie zataja, ale oni jakby tam bardzo patrzą na taki aspekt typowo psychologiczny, więc żeby nie zabierać pacjentce tej radości, no bo to też wiemy o tym, że jak pacjentka generalnie przez cały ciąż odczuwa lęk, no to jakiś to wpływ też na dziecko ma, tak? No bo były na tym przeprowadzane badanie. Także no myślę, że to jest też taki bardzo ważny aspekt.
No poruszyłeś tu bardzo ciekawy wątek i chciałabym cię właśnie dopytać o te jeszcze różnice, bo wiem, że masz doświadczenia poza Polską. Jak wygląda taki standard opieki okołoporodowej i zaangażowania się ojców, uczestnictwa ojców właśnie w tym procesie?
Jeśli chodzi o rolę ojca w no, tych takich relacjach przy porodzie, czy przy samym w ciąży, czy przy porodzie, to no to też oczywiście tutaj w grę wchodzą różnice kulturowe, więc to zależy od danego kraju. Ja byłem na stażach no, chyba w ponad 7 krajach
więc,
europejskich, więc mógłbym jakby z różnych perspektyw powiedzieć. Ale to, co się generalnie różni w jakby podejściu do położnictwa, czyli ze strony lekarzy i właśnie co wpływa, no bo to jest pewien jakby odbicie tego, jak społeczeństwo patrzy na stan ciąży, to tam się nie traktuje ciąży jako choroba, tak? Tam pacjentki rzadko bywają na zwolnieniach lekarskich, w przeciwieństwie do tego, co jest w Polsce. W związku z czym też inaczej się trochę podchodzi do takiego poczucia odpowiedzialności, do poczucia lęku. I myślę, że tu jest taka kluczowa różnica, bo na przykład no, takim typowym, może karykaturalnym bym powiedział, ale no zachowaniem, które ja wielokrotnie widziałem w Danii, no, które jest krajem bardzo rozwiniętym, to tam niejako podczas samego porodu, kiedy pacjentka, no kobieta jednak odczuwa skurcze, czy tak no można powiedzieć, że rzeczywiście cierpi, więc to jest taka sytuacja niekomfortowa, w której polski mężczyzna stanąłby jednak w jej obronie, albo przynajmniej tak by czuł, że adrenalina mu już podskakuje, bo chce w jakiś sposób pomóc. Tam czasami ci mężczyźni potrafią się śmiać. Więc oni tak bardzo...
Ale z czego oni się śmieją?
Myślę, że to jest trochę rozładowanie być może stresu, ale generalnie jakby nie widzą problemu w tym, że w taki sposób się zachowują, tak? Czyli generalnie tam, jeśli chodzi o sam poród, to podejście do porodu jest takie czysto, bym powiedział, fizjologiczne. U nas jest takie podejście czysto zmedykalizowane bardziej, czyli chcemy, żeby wszystko mieć pod kontrolą i może to też kwestia zaufania na przykład do pracowników ochrony zdrowia i tak dalej, ale generalnie tam poród się traktuje jako taki naturalny moment w życiu dzieci. Każdy ma praktycznie, tak? Nasi rodzice mieli i tak dalej, więc pacjentka ten poród musi przeżyć na spokojnie, wszystko jest pod kontrolą i to chyba idzie w toku tej myśli, a podczas gdy u nas często, no jednak my mamy bardzo niski wskaźnik dzietności w Polsce, u nas zwykle ciąże się obecnie planuje, myśli się o nich, myśli się o tym, czy nas będzie stać na dziecko, na drugie dziecko, no nie oszukujmy się, prawie nikt się nie decyduje. I w związku z tym być może też tak bardziej no, ostrożnie podchodzimy do samego porodu i do tych takich, no te relacje przez to się zmieniają, bym powiedział, tak? Więc...
A ty nie uważasz, że to jest kwestia też zaufania do służby zdrowia i do tego, czy do lekarza?
Tak, tak teraz jak o tym mówię, to tak o tym pomyślałam rzeczywiście, że to może być jeden z tych powodów, prawda? Tak. No ale rzeczywiście się relacje zupełnie inne obserwuję.
Bo ja powiem ci, że ja bym miała coś takiego. No tak, tak, to jest bardzo ciekawe, jak to mówisz. A powiedz mi, bo sam jesteś ojcem przecież, ty masz córkę 2-letnią, gdzie byś chciał, nie wiem, gdzie ona się rodziła, czy w Polsce?
Tak, tak, w szpitalu, w którym pracuję.
A, okej. Okay. A jeśli, jak myślisz sobie, nie wiem, powiedziałeś, że nikt się nie decyduje na dziecko, to nie wiem, czy macie w planach, czy nie, może nie będę cię o to nawet pytać, ale jeśli chodzi, to chciałbyś, żeby twoja żona, czy tam twoja partnerka i twoje dziecko rodziło się w Polsce, czy w jakimś innym kraju? W kontekście opieki.
Zdecydowanie w Polsce, bez dwóch zdań. Tak, i to można świadomie przyznać, u nas po prostu jest bezpiecznie.
Tak? Dlaczego?
Przez to, że właśnie mamy inne podejście, bym powiedział, tak? Akurat ostrożność w tym wypadku jest no, bardzo dobra, bo statystyka jest statystyką, tak? Czasami nawet jeśli jesteśmy jednym promilem w statystyce i ktoś uważa, że to jest po prostu kwestia no, jakichś rzadkich czy powikłań, czy rzadkiej sytuacji, no to jednak nikt nie chciałby z nas się znaleźć w tej statystyce. Więc u nas jednak to dmuchanie na zimne, myślę, że wielokrotnie
na pewno
pomaga, tak? A jednak zdarzenia, do których dochodzi jakby przy samej ciąży, przy porodzie, one kształtują później dalszy rozwój dziecka, tak? Na całe życie. Później kształtuje też relacje w rodzinie. Także generalnie ten okres ciąży jest bardzo ważny. Jeśli chodzi o... No on rzutuje przecież później na całe życie, tak? No bo później mamy jednak dziecko, nasze dziecko może mieć swoje dzieci i tak dalej. Więc ten okres, tak naprawdę okres tych 9 miesięcy i porodu, on rzutuje później na całe nasze życie, na przykład na kolejne 50-60 lat naszego życia, tak? Dlatego myślę, że w tym przypadku nie trzeba na ten okres obsesyjnie patrzeć, ale rzeczywiście no z taką dużą dozą takiej ostrożności, o tak bym powiedział, tak? I to może rzeczywiście wpływać też na te różnice, które mamy pomiędzy krajami.
A powiedz jeszcze, zainteresował mnie wątek ciąża to nie choroba. Jak ty to patrzysz na to? Bo rzeczywiście ja znam statystyki dotyczące, nie wiem, czy ty znasz statystyki, jak dużo, jaki odsetek kobiet jest na półrocznym zwolnieniu minimum pół roku w czasie ciąży w Polsce?
Nie, ale chętnie bym poznał. Znaczy ja bym powiedział, że bardzo duży.
No ale jak myślisz? Zgadnij.
Czyli powyżej 180 dni, tak?
Tak.
Pół
powyżej
roku.
6 miesięcy.
Ciężko mi powiedzieć, no nie wiem, 40%?
90.
O Jezu.
No.
No rzeczywiście.
W związku są bardzo wysokie te wskaźniki. I jak na to właśnie z twoich doświadczeń bycia w innych krajach? My wiemy, że w innych krajach rzeczywiście te wskaźniki są dużo niższe. Też rzadko w jakim kraju dostaje się 100% zasiłku na zwolnieniu, tak? Nie dostaje się 100%, więc jest to też na pewno jakiś czynnik zachęcający do wzięcia zwolnienia.
Dokładnie, na pewno.
I jak to rzeczywiście, czy my Polki jesteśmy takie chorowite, nie wiem, te ciąże nasze są zagrożone, bo też niektórzy spotykam się z takimi, że coraz późniejszy czas, kiedy decydujesz się na ciążę, to jest jedno dziecko, to jest projekt dziecko tak naprawdę. I w związku z tym każdy chucha na zimne i też w związku z tym, że rodzice są starsi, no to ryzyko jest większe i... No ale z tego co wiem, średnia wieku w krajach zachodnich od nas, na zachód od nas, no też jest nawet wyższa niż w Polsce, więc my tam raczej dobijamy do nich niż prześcigamy ich, jeśli chodzi o średnią wieku w ciąży. W związku z tym, jak u ciebie, jak ty to widzisz?
Ja to widzę tak, że generalnie oczywiście no, statystycznie wiemy, że większość ciąży to są ciąże niskiego ryzyka, to są ciąże fizjologiczne. Wówczas pacjentki no, nie potrzebują korzystać ze zwolnień. Tylko tutaj można podejść do tego tematu w taki sposób. No, wiele osób jednak chce w tym czasie jeszcze odpocząć sobie przed tym, kiedy rzeczywiście zacznie się większe zamieszanie w domu i pojawi się dziecko, więc ten okres jednak wykorzystuje się jako taki przedłużony urlop, tak? A że państwo umożliwia wzięcie 100% pensji za ten czas, no to dlatego no, pacjentki są do tego zachęcane oczywiście, niejako odgórnie, prawda? No nie oszukujmy się. I no moje doświadczenie na przykład jest takie, kiedy byłem w Szwajcarii, operowała tam lekarka, która była w 34 tygodniu ciąży. I dopiero po 34 tygodniu ciąży, w kolejnym tygodniu, poszła sobie na zwolnienie. Także generalnie ona operowała, czyli nie tylko była na przykład przesunięta do pracy biurowej, ale generalnie też po prostu była zupełnie czynna zawodowo. U nas się tego nie obserwuje. Myślę, że w żadnym miejscu bym nie zobaczył lekarki, która w 34 tygodniu na jakimkolwiek oddziale operuje. Może pracować, przyjmować pacjentów, ale niekoniecznie operuje. Więc tam rzeczywiście jest inne podejście. Ale no, tutaj musimy spojrzeć jeszcze na taką rzecz, że Polacy jednak nie wykorzystują urlopu często. No, my pracujemy najwięcej godzin praktycznie chyba w Europie razem z Grekami bodajże, więc kiedy już przychodzi ten okres ciąży, to rzeczywiście kobiety często chcą odsapnąć, prawda? Inna sytuacja to jest tak samo, jak mówiłem o tym takim tej dozie ostrożności. To na przykład jeśli mamy pacjentki, które pracują w żłobkach, czy pracują w przedszkolach, i tam wiemy, że mają do czynienia z olbrzymią ilością wirusów, to część z tych wirusów może niestety wpłynąć na ciążę, jeśli wpływa na pierwszym etapie ciąży.
Mhm.
Więc one teoretycznie nie muszą mieć takich typowych tutaj wskazań do zwolnienia, ale to one później niejako tak odpowiadają za swoje dziecko, za swoje życie z tym dzieckiem, więc generalnie w tym przypadku no, to jest uzasadnione, można powiedzieć, ich obawa, ich chęć wzięcia zwolnienia, podczas gdy no, w krajach Europy Zachodniej, no myślę, że to nie jest żaden argument do tego, żeby takie zwolnienie wziąć.
Mhm. No powiem ci, z takiego środowiska bardziej mojego niż twojego właśnie HR-owców, to jak się zakulisowo rozmawia, to bardzo często jest rozmowa o tych zwolnieniach, bo jest to wyzwanie dla pracodawców, kiedy kobieta jest na zwolnieniu półrocznym, potem rocznym,
tak,
urlopie, potem jeszcze zaległe urlopy, potem coś tam. Więc tak naprawdę często pracodawcy mówią, dobra, 2 lata średnio liczą nieobecność.
Tak, i to jest właśnie to. I niestety to wpływa też na inne kobiety, które na przykład postanowią, że jednak wezmą no, miesiąc zwolnienia przed porodem, plus na przykład będą pracowały, znaczy będą na urlopie jedynie pół roku, no, albo nawet rok, ale wtedy ich nie ma w pracy przez rok, tak? One niejako cierpią na tym, że kiedy kobieta jest w tym wieku tak zwanym reprodukcyjnym, jest zatrudniana, pracodawcy pytają niejako, czy jest planowane dziecko, bo wiedzą, że pomimo, że to nie jest oczywiście nielegalne czasami, znaczy no zawsze jest nielegalne, ale w różny sposób można to pytanie zadać.
Tak, ale czasami pytają.
To w takim przypadku wiadomo, że jak kobieta zajdzie w ciążę, to już każdy na nie stawia krzyżyk, to już 2 lata ci nie będzie, a za 2 lata to może nas nie być, firma może wyglądać inaczej. Więc rzeczywiście to jest problem. Jeśli mamy 2 dzieci, to w zasadzie wypadamy na 4 lata. 4 lata to jest
no,
ogrom
to jest
czasu.
Dużo.
Ja to obserwuję nawet w swojej pracy czy u znajomych. Także generalnie rzeczywiście, żebyśmy mieli model taki tutaj trochę zachodni, to by nie wypadało się na aż tak długi czas. Z drugiej strony te modele zachodnie wcale nie są takie dobre, bo na przykład w Niemczech, Holandii, Belgii, oni tam z tego co kojarzę mają 12 tygodni czy 13 urlopu macierzyńskiego, czyli po 3 miesiącach życia dziecka muszą wrócić do pracy. I to czynność zawodowo. Dokładnie, więc po prostu no to jest...
Tak, zupełnie inne. W Niemczech trochę dłużej. Ale rzeczywiście w Belgii, we Francji tam się szybko wraca bardzo. A powiedz mi właśnie, bo nie dokończyłam ci, co mówią ci HR-owcy, że to jest często wina lekarzy, którzy... Bo zastanawiam się, dlaczego te kobiety biorą tyle zwolnień. No i zawsze pada, powiem ci, pada ten argument, że to dlatego, że lekarze, że pierwsze pytanie, które pada, jak się pani czuje, czy pani chce zwolnienie. I że bardzo często ta inicjatywa wychodzi od strony lekarza, nawet bez, wiesz, jakichś przesłanek, tak? Że to jest jedno z pytań, tak jakby na liście było. Jak pani się czuje, co pani je, ja nie wiem, o co jeszcze pytacie, a czy pani chce zwolnienie?
Tak, to jest często jedno z pytań, dlatego że jak się go nie zada, to pacjentka go zada, jeśli chce zwolnienie. Więc to się już z automatu zadaje, bym powiedział. No ale oczywiście wskazanie do zwolnienia zawsze muszą być. Z tym, że rozmawialiśmy o tych statystykach, czyli że 90% pacjentek bierze zwolnienie. Z moich pacjentek na pewno 90% nie bierze zwolnień. Ja mam pacjentki takie, które raczej starają się być czynne zawodowo. No tak w większości, tak? Mówię o tym. Jeśli nie ma przeciwwskazań do tego, żeby móc pracować. Więc tutaj ten odsetek na pewno nie wnosi 90%. I to są pacjentki, które naprawdę często po prostu na te zwolnienia iść nie chcą. No ale rutynowo rzeczywiście to pytanie jest często po prostu zadawane, czy pani niejako tego zwolnienia potrzebuje. Dlatego, że no, w historii moich kolegów, ja takiej historii nie miałem, ale praktycznie każdy z moich kolegów starszych gdzieś w przyszłości miał sytuację, w której odmawiał wystawiania zwolnień i wówczas pacjentki potrafiły wysłać pisma do dyrekcji szpitali, no, do dyrektora placówki, w której przyjmuje, czy do rzecznika praw pacjenta, że ciąża była zagrożona. A jako ciążę zagrożoną to jakby no, papier wszystko przyjmie, więc jako ciążę zagrożoną można po prostu wiele ciąż potraktować, prawda? Mhm. Wówczas jeśli rzeczywiście dojdzie do jakiejś sytuacji niepomyślnej w ciąży, no to taki lekarz później ma po prostu przez lata nieprzyjemności, tak? Więc myślę, że to jest po prostu no, historyczny powód, dla którego tak się
stało.
Znaczy
ja też myślę, że to jest skomplikowany problem, jak to
zwykle
ze skomplikowanymi problemami. Ani nie ma jednej przyczyny, ani nie ma jednego rozwiązania. Trzeba bardzo kompleksowo do tego podchodzić, więc tutaj trzeba by było się naprawdę trochę dłużej zastanowić. Ale wróćmy może do tego tematu naszych tatusiów. Jesteśmy na porodzie, no i zaczyna się połóg. Już jesteśmy po porodzie, w zasadzie zaczynamy. I takie pytanie do ciebie, jaka jest wtedy rola? I też, ponieważ jesteś lekarzem, ale też i ojcem, oczywiście muszę ci zadać to pytanie, no co zrobić, żeby ojcowie no chcieli się angażować nie tylko w ten poród, tak? Bo już ten poród, tak jak ty powiedziałeś, że to jest taka presja społeczna, ale nam chodzi o to, żeby oni chcieli zostać na urlopach rodzicielskich, na których jest no dotychczas tylko 1%, to już nie ma tutaj żadnej, myślę, presji społecznej w tym obszarze. a myślę, że nawet jest w odwrotną stronę. Czy na przykład jakieś działania okołoporodowe, czy tam po porodzie, czy przed porodem mogłyby wpłynąć na to, żeby ci ojcowie, czy po stronie partnerek, czy lekarzy, że ten lekarz coś tam, załóżmy, ma napisane w skrypcie, że jak już gratuluje temu ojcu, że został ojcem, to na przykład tu byśmy chcieli, daje mu ulotkę, czy skorzystasz z urlopu rodzicielskiego albo coś w tym rodzaju. No ale jakie masz takie swoje refleksje na ten temat?
Tak, ta ulotka to rzeczywiście mógłby być jeden z dobrych pomysłów, bo niektórzy po prostu o pewnych opcjach nie wiedzą, ale ja bym podszedł do tego trochę inaczej. Ja myślę, że to chodzi o zmienianie takiego po prostu mindsetu społecznego i pracodawców i środowiska naszego, że taka możliwość jest i że to nie jest niejako wstyd, prawda? Bo nawet jeśli no ten ranking, który widziałem, tych pracodawców, którzy jakby umożliwiają rzeczywiście branie tych urlopów ojcowskich, czy są jakby tacy prorodzicielscy, to ja bym to porównał i to nie jest, myślę, że zupełnie takie porównanie dosyć, no nie wiem jak to nazwać, kontrowersyjne czy karykaturalne. W momencie, w którym firmy zaczęły jednak mimo wszystko trochę z mody prześcigiwać się w tym, że one są tolerancyjne dla osób homoseksualnych, to życie osób homoseksualnych się poprawiło. I jeśli teraz na przykład firmy do swojego loga na przykład dodają czy ten kolor tęczy, czy w jakikolwiek sposób wspierają to, bo to jest po prostu teraz w jakikolwiek, no w taki pewien sposób modne, tak? Czy na przykład ekologiczna żywność, czy jakikolwiek trend, który teraz wchodzi, to on czasami, kiedy jest taki przekoloryzowany, bo my widzimy to wszędzie, uderza to zewsząd, to generalnie to danej społeczności pomaga. Zmienia to bardzo po prostu nastawienie nasze, że na przykład, dobra, można nie jeść mięsa, można być weganinem i tak dalej. My zaczynamy to akceptować, tak powoli, powoli, z roku na rok zaczynamy pewne rzeczy akceptować. Ja myślę, że ten sam proces musi się wydarzyć tutaj. Nie ma po prostu innej możliwości. Musimy po prostu tak małymi krokami budować taką świadomość, że generalnie ten ojciec może też wychowywać dziecko. Ja bym podszedł do tego tematu już tak jakby, jeśli chodzi o pierwszy krok, od jakby zmiany tutaj tej roli w tych pierwszych tygodniach czy miesiącach. Bo to, co każdy ojciec robi na początku, to zwykle
pępkowe.
Albo bierze, no dokładnie, pępkowe. Później partnerka jest wypisywana ze szpitala, więc wtedy jakby czujesz, że rzeczywiście tam przynależy, czy do tej grupy ojców, czy gdzieś tam z pracodawcą też zwykle się w jakiś sposób świętuje, czy go informuje. I wtedy pracodawca jest po naszej stronie, po stronie tego ojca. Ale później mamy taką sytuację, w której dwa tygodnie, często jest pozwolenie na dwa tygodnie wolnego, i albo ojcowie wykorzystują wtedy zwolnienie, albo te dwa tygodnie tacierzyńskiego, które im przysługują. I często to łączą, czyli maksymalnie tak naprawdę mogą wziąć miesiąc urlopu, a później nie ma, wracamy do pracy. I niestety w tej pracy, po tym miesiącu czy po dwóch tygodniach, nikogo za bardzo nie interesuje, że jest się ojcem. Trzeba pracować na poziomie wydajności, który był wcześniej. A u nas niestety w Polsce najczęściej mimo wszystko pracuje się ciężko, no bo wiemy to, w każdej branży praktycznie tak jest, więc generalnie praca jest dosyć wymagająca, pracodawca cały czas wymaga. Jeśli my będziemy chcieli się angażować w wychowanie dziecka, to w pierwszych miesiącach musimy pamiętać przede wszystkim o tych nocach, które są przerywane, prawda? W związku z czym, no ciężko, to co ja zauważyłem ze swojego doświadczenia, jeśli rozmawiałem ze znajomymi czy innymi osobami, ciężko jest w takiej sytuacji jednak rzeczywiście być z tą partnerką, takim obecnym wychowaniu tego dziecka, bo najczęściej ojciec wtedy jednak odchodzi tak na bok, czyli kładzie się na tą tak zwaną kanapę, przenosi do innego pokoju, żeby móc się wyspać, bo on przyjmuje funkcję żywiciela rodziny. I od teraz, najczęściej właśnie to się dzieje w tym pierwszym miesiącu, on będzie jednak tą osobą, która będzie utrzymywała tą rodzinę, normalnie wróci do pracy, życie będzie wyglądało dalej tak, jak wyglądało, ale ta mama zostaje wtedy z dzieckiem sama w domu, tak? Jeśli tutaj rzeczywiście już na tym etapie dojdzie do takiego rozszczepienia, no to bardzo ciężko jest trochę tak, no...
Ale co, ruszyć tych ojców z kanapy z powrotem do sypialni?
Znaczy, to byłaby jedna z możliwości, ale wtedy musimy pamiętać o tym, że będą się w nocy budzić, prawda? Więc to jest dosyć takie niekomfortowe i ciężkie do zaakceptowania. Ale myślę, że to jest jeden no, z najważniejszych, tak, tutaj no, sposobów, żeby rzeczywiście ojciec się zaangażował po prostu, prawda, w to wychowanie dziecka. A myślę, że samo jakby zaangażowanie w to wychowanie, dopiero kiedy my się naprawdę zaangażujemy, czyli no nie musi tak być, że, bo my też mamy te noce nieprzespane, tak, no bo te dzieci różnie śpią oczywiście, ale generalnie jeśli my rzeczywiście zaangażujemy się prawie na równi w wychowanie tego dziecka tak jak mama, czyli tak jak partnerka, to wówczas my dziecko się zmienia z tygodnia na tydzień. My obserwujemy te takie małe zmiany. My coraz bardziej w to się angażujemy, coraz bardziej wkręcamy, coraz bardziej nas to cieszy i wtedy dopiero zmieniamy trochę taką naszą perspektywę, zaczynamy trochę inaczej myśleć i o naszej pracy, i o naszym życiu. Często też dojrzewamy, no bo jednak w rodzicielstwie się jednak dojrzewa, osobowość dojrzewa i dopiero jakby zmiana tego może spowodować, że my podejmiemy pewne kroki, typu na przykład zdecydujemy się na urlop ojcowski, tak? Bo uznamy, że to jest dla nas po prostu korzyść. Że to jest dla nas po prostu korzyść. Jeśli nie będziemy mieli takich przykładów ze strony no, naszych znajomych, no bo rzeczywiście tylko 1% na przykład korzysta z urlopów, to i sami nie poczujemy, że chcemy, no to rzeczywiście będzie bardzo ciężko to wprowadzić. Więc to jest jakby długi proces przed nami, ale myślę, że to się z czasem będzie zmieniało. Tak? No, widać, jak wprowadzono takie modele, na przykład w Islandii oni po części taki model wprowadzili. Widać, że to zmieniło po prostu i sytuację zawodową i kobiet, i mężczyzn w tym kraju.
I ma
bardzo dużo po prostu korzyści. Więc jeśli my trochę no, chcemy myśleć o sobie, jako o społeczeństwie takim nowoczesnym, o kraju no wysoko rozwinięty, no bo jednak należymy do krajów wysoko rozwiniętych, pomimo, że część osób z nas nie widziała rankingów i nie wyobrażamy sobie tego, bo pamiętam, jak było 20 lat temu, to jednak jeśli chodzi o takie dojrzałość społeczną, to u nas ona jeszcze nie jest na takim poziomie, tak? My musimy jakby po prostu wyjść poza pewien rodzaj abstrakcji i no i trochę zmienić rzeczywiście nasze myślenie, tak? Uznać, że pewne rzeczy są standardem.
Tak, znaczy wiesz, powiem ci, że badania, my z Islandią bardzo mocno współpracujemy i też znamy ten system, ale oni zbadali też polską diasporę ojców polskich tam mieszkających i słuchaj, i mimo tych konserwatywnych korzeni, kultury i tak dalej, same mieszkanie tam i dostęp do tych systemowych rozwiązań, jak i akceptacja społeczeństwa totalna dla tych powoduje, że ci ojcowie biorą w zasadzie na takim samym poziomie, jak islandzcy ojcowie korzystają z tych urlopów. Więc jest to no taki ciekawy bardzo model.
Dokładnie.
Jeszcze chciałam ci jedno ostatnie pytanie na koniec zadać. Powiedz, na ile środowisko lekarskie, nie myślę tutaj już tylko o ginekologach, ale też o pediatrach przede wszystkim, tak? Czyli ginekolog na tym wcześniejszym etapie, potem dalej też pediatra, ci neonatolodzy,
tak?
Tak, tak, czyli ci, którzy się pojawiają jeszcze w szpitalu. Na ile to środowisko jest przychylne do tego i wspierające do tego, żeby ojciec był zaangażowany? Czy my nie powinniśmy, bo to też jest jeden z takich naszych pomysłów działania, żeby jednak pójść też do lekarzy i szkolić ich, szczególnie pediatrów, w jaki sposób się zwracają do rodziców, do ojca, jak traktują ojca, jak oni postrzegają jego rolę i tak dalej, i tak dalej.
No myślę, że to byłby dobry punkt. Dlatego, że jednak no, to mamy częściej się pojawiają na wizytach z dziećmi, no bo częściej też jest tak przyjęte, że to one biorą zwolnienia, a jeśli dziecko jest chore i wtedy idą do lekarza, ale no, często rodzice są razem, tak, albo popołudniami, więc rzeczywiście wtedy jakby zaangażowanie ojca, czy pokazanie, że no, mówi się naprawdę bezpośrednio do niego, on ma wpływ na zdrowie, na życie swojego dziecka, odpowiednia komunikacja, to mogłoby tutaj dużo zmienić, bo mogłoby trochę taki przenieść ciężar odpowiedzialności też na ojca. A jeśli my generalnie najczęściej jednak komunikaty przekazujemy do kobiet, tak jak to mówię, w przypadku rozmawialiśmy o tym jak w przypadku ginekologów, no ale tam jakby kobieta jest pacjentem, prawda? A tutaj no jest wspólne dziecko. A jednak mimo wszystko ojcowie są często tak pomijani. No można to porównać do takiej wywiadówki, tak? Matce dziecka się więcej powie, a ojcowi tak, a dobra, żeby coś tam przekazał w domu, nie? Jeśli on się tak akurat na takiej wywiadówce pojawi. I tak samo wygląda wizyta u lekarza. Pediatry. Także myślę, że to jest dobry punkt.
No właśnie, tylko się zastanawiam, czy wiesz, czy rektorzy uniwersytetów medycznych, tudzież profesor, wiesz, szpitala, tych wszystkich pediatrów, jak usłyszy o tym pomyśle, będąc starszego pokolenia, to czy mnie nie pogoni? Mówi pani, co pani tutaj wymyśla?
Znaczy, ja bym powiedział tak, wiele rzeczy to jednak jest taka no podprogowa, tak, praca i dzięki temu się społeczeństwo zmienia, więc ja myślę, że wiele zmian, które zaszło w ostatnich latach, czy tutaj w mojej działce, czy generalnie w medycynie, czy w jakiejkolwiek innej branży, to oprócz takich odgórnych różnych nakazów, to jest jednak taka indywidualna praca poszczególnych osób, która wpłynęła na zmianę obrazu, prawda? Także ja myślę, że jeśli po prostu lekarze w pewien sposób będą z tego szkoleni, nie odgórnie, no bo na papierze to może być coś ładnie napisane, niekoniecznie to będzie wprowadzone w życie, to myślę, że bardzo dużo po prostu tutaj zmieni. No bo po prostu przykład idzie od takich pojedynczych osób. Ja generalnie prowadząc ciążę, kiedyś tego nie dostrzegałem na samym początku mojej kariery, tak zwanej, ale prowadząc ciążę, no bardzo często słyszałam od pacjentek, że jakaś taka sytuacja, czasami jakieś słowo po prostu odmieniało ich spojrzenie na daną kwestię, czy podbudowywało je, czy jak to mówiły, zmieniały ich życie. I zauważyłem, że rzeczywiście takie rzeczy, na które my teoretycznie nie zwracamy uwagi, one mogą po prostu mieć diametralny wpływ później na życie innych ludzi. Więc myślę, że taka po prostu, taka pojedyncza praca w relacjach takich bezpośrednich lekarz-pacjent może naprawdę przynieść ogromne korzyści.
No super, bardzo interesujące rzeczy tutaj nam opowiedziałeś. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Już musimy kończyć, bo już długo rozmawiamy, dłużej niż zwykle podcasty. Ja jeszcze bym, szczerze mówiąc, podrążyła, ale może będzie po prostu okazja do drugiego spotkania. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Wszystkich polecam polubienie naszych profili, polecanie tego podcastu. Jak macie znajomych, którzy za chwilę będą rodzić, to koniecznie polećcie im wysłuchanie tego odcinka. Pozdrawiamy Was serdecznie. Dziękuję, Rafał.
Pozdrawiamy. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Spodobał Ci się nasz podcast? Wejdź na www.sharedthecare.pl i zobacz, co jeszcze robimy, aby wspierać rodziców we wdrażaniu partnerskiego modelu rodziny. Znajdź nas na patronite.pl i wesprzyj naszą zbiórkę na organizację bezpłatnych webinarów prawnych i psychologicznych dla rodziców.